Alors, vous chacun sur le côté.
Opóźnienie, ale bardzo proszę już o ciszę. przepraszam za małe opóźnienie, ale już trochę nastrój wakacyjny się dał i trudno jest tam usiąść do stołu, żeby pracować. Witam Państwa Radny. Przygotowuję na dzisiejszą sesję Pana Burmistrza, Wiceburmistrza. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli jednostek pomocniczych, gminy sołtysów, przewodniczących rad, witam naczelników wydziałów merytorycznych, przedstawicieli mediów i wszystkich Państwa, którzy zechcieliście uczestniczyć w naszych dzisiejszych obradach. Na podstawie załączonej listy obrad, listy obecności stwierdzam, że mamy kworum, jest 14 radnych na sali, nasze obrady będą prawomocne. Wobec powyższego otwieram 30. sesję Rady Miejskiej. Jest to oczywiście sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek burmistrza Ryszarda Madziara, który wpłynął do Biura Rady 4 lipca. Mówił, że w swoim wniosku zaproponował porządek obrad. Państwo zostali zapoznani z tym porządkiem. Pierwszy punkt, jak na każdej sesji, wybór sekretarza obrad. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Bardzo proszę, pan Dominik Kozaczny. Dziękuję bardzo, panie Michale, czy panu wybieramy wolę? Dziękuję. Kto z Państwa jest za tym, aby pan Michał Milewski pełnił funkcję sekretarza dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pan Michał został wybrany sekretarzem. Dzień dobry, mamy nową panią radną, widzę, tak? Na końcu stoła.
Zastępcy.
Panie zastępcy, rozumiem notarialne upoważnienie do głosowania. Kolejny punkt, przyjęcie porządku obrad. Pan Dominik Kozaczka, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Burmistrzu, Szanowna Rado, chciałbym zaproponować zmianę kolejności procedowania tych trzech uchwał. Prosiłbym o takiej kolejności, żebyśmy zaczęli od jako uchwałę numer 1 zmiany uchwały budżetowej, następnie zmiany WPF-u, a na końcu byśmy procedowali uchwałę wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań związanych z tym przedsięwzięciem publiczno-prywatnym. Motywuje to tym, że duża część też tutaj członków rad osiedlowych, sołtysów i mieszkańców przyszła zainteresowana właśnie tymi zmianami na drogi gminne, więc, a ten ostatni punkt będzie na pewno dużo czasu zajmował, więc byśmy zmienili kolejność i ci, co nie będą zainteresowani, po prostu będą mogli iść, a tak to będziemy trzymać osoby, nie wiem, 2 godziny albo 3, jeżeli będzie taka potrzeba. Bez sensu moim zdaniem, proponuję taką kolejność procedowania tych uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko pan Dominik powiedział, że Państwo są zainteresowani uchwały dotyczą przesunięcia pieniędzy na drogi. To nie jest tak, pieniądze są przesuwane do NZDZ, a na co zostaną spożytkowane, to decyduje pan dyrektor prawdopodobnie. I jeszcze raz pan Dominik, proszę.
Jak pan pamięta, to wczoraj właśnie na ten temat też na komisji była, można powiedzieć, dyskusja i myślę, że na pewno na tej sesji też będzie, więc dlatego to w tym kierunku idę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są kolejne uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Proszę Państwa, to musimy przegłosować zaproponowaną zmianę. Kolejność podejmowania uchwał. Kto z Państwa jest za tym, abyśmy pracowali nad uchwałami w porządku zaproponowanym przez pana Dominika Kozaczkę, czyli w pierwszej kolejności dwie uchwały budżetowe, trzecia jego ostatnia uchwała dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego. Kto jest za takim rozwiązaniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Ustaliliśmy porządek pracy w dniu dzisiejszym. Z Państwa wyższego
przechodzimy do uchwały z roboczym numerem 2. Bardzo proszę pani naczelnik Bożena Jogulaskę o wprowadzenie. Jeszcze pan Dubinik?
Komisji o odnośnie poszczególnych uchwał.
No, to że przy uchwałach będę dobrze pytał o to, tak? Nie ma w porządku obrad, nie ma punktu informacji o pracy komisji.
Dobrze, pani przewodniczący, tylko żebyśmy tego po prostu nie zgubili.
Jasne. Bardzo proszę, pani naczelnik.
W projekcie przedstawionym Państwa do zaopiniowania jest zmiana w uchwale budżetowej w planie wydatków dotycząca przeniesienia środków z budowy ulicy Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie nakładek asfaltowych. Środki będą przekazane do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani naczelnik odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 lipca 2013 roku. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013. Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje. Uchwale numer 22/120/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013 dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 149 438 305 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 5 396 909 zł, dochody bieżące w wysokości 144 41 396 zł. Punkt drugi. Paragraf drugi, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 159 120 153 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 23 957 913 zł, wydatki bieżące w wysokości 135 162 240 zł. Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Paragraf trzeci utrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 22 608 079 zł zgodnie z dołączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wołomina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Gospodarki, pan Dominik Konarz.
Panie przewodniczący, pan szanowni radni, Komisja Gospodarki wczoraj opiniowała tą uchwałę. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Finansowa wczoraj się też spotykała z niebo kworum, czyli mamy jedną opinię komisji. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała. Roboczy numer 3. Pani naczelnik, bardzo proszę o zadania.
Uchwała ta jest konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej, gdyż zadanie inwestycyjne budowa ulicy Pomorskiej było zadaniem dwuletnim i dlatego musimy dostosować WPS do uchwały budżetowej.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? To bardzo proszę, pan Wojciech Klita.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, wczoraj padła taka deklaracja, że dyrektor MZBiS przygotuje listę ulic i chodników, które będą jak gdyby nadawały się do remontu za te pieniądze, które teraz zaoszczędziliśmy. Mówiliśmy o, jeżeli chodzi o ulicę, mówiliśmy o długości około 300 metrów, także moje pytanie brzmi, czy taka lista ulic, która w chwili obecnej się nadaje i spełnia warunki prawne, jest przygotowana i czy możemy się z nią zapoznać.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Rodziński.
Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Wczoraj zapowiadałem, że ta kwota 280 tysięcy może wystarczyć na około 300 metrów bieżących nakładki asfaltowej, wymiany nakładki asfaltowej, że remontu nakładki asfaltowej i zapowiadałem, że pan dyrektor spotka się z państwem z radnymi w celu wybrania tej ulicy, czy tych ulic, które będą remontowane. No ja przypominam, że 280 tysięcy to nie jest zawrotna suma, to jest praktycznie 300 metrów, to może być jedna ulica, czy jedna przecznica w gminie. Zatem no, wybór jest trudny, potrzeb jest wiele, dlatego odbędzie się to spotkanie. Takie propozycje kosztu i ulic, na których można zrobić, są opracowane, pan dyrektor przedstawi.
Dziękuję bardzo. Tak za się upierał przy tym, co powiedziałem na początku, prosiłbym nie zapominać o innych równie ważnych przedsięwzięciach leżących w gestii miejskiego zakładu drogi zieleni. W tym
na przykład również ta kwestia, której pan
Najdowi o melioracji w Grabiu Stary.
Pan przewodniczący wspominał o odwodnienie Stare Grabie. 439 tysięcy netto według kosztorysu inwestorskiego. To również mamy opracowane i to również przedstawimy, bo być może radni zdecydują, że jednak będziemy remontować ten odcinek drogi, jeśli chodzi o odwodnienie tej drogi i może częściowo, no, za 43 tysiące się nie uda, ale może częściowo byśmy przynajmniej remontowali za te 280 tysięcy. Decyzja jednak będzie należała do radnych, ponieważ rzeczywiście potrzeb jest bardzo duże, jest wiele ulic w Łomie, które wymagają remontu i chodników, które wymagają remontu.
Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Bardzo proszę o Wojciech Kichta.
Jeszcze pytanie uzupełniające. Czy rozumiem, że jeżeli dojdzie do spotkania z panem dyrektorem Gronkiem, czy on oprócz listy ulic do lania nakładki asfaltowej będzie również przygotowany, jeżeli właśnie chodzi o wyżej wspomnianą przez pana przewodniczącego meliorację, listę chodników?
Najważniejsze.
Odpowiem, że tak. Jeśli mógłbym prosić, jakby takie starcie, to mogło odbyć się w godzinach pracy MZDiZ-u, więc mieliby do dyspozycji również pracownicy, którzy na bieżąco by sprawdzali to, co byłoby ważne do ustalenia w danym momencie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za więcej pytań. Przystępujemy. Panie Dominiku, bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki.
Panie Przewodniczący, ta uchwała wczoraj też była opiniowana. Opinia była pozytywna.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołomin na lata 2013-2032. Jak zawsze pominę podstawę prawną, paragraf pierwszy. Ustala się wieloletnią prognozę finansową gminy Wołomin na lata 2013-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo, panie naczelnik. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwała dotycząca współpracy gminy Wołomin z powiatem wołomińskim. Wstęp do uchwały pan burmistrz Madzia.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, dzisiaj, jeśli można powiedzieć, po raz trzeci będziemy rozmawiać na temat partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z terenem, to dawny basen. Pierwsze spotkanie było 28 czerwca. Drugie spotkanie było w dniu wczorajszym, już teraz się spotykamy, aby ten temat rozmawiać. Tylko przypomnę, teren przestał pełnić swoją funkcję w 2010 roku, kiedy to basen został zamknięty. Od tamtego czasu teren jest zamknięty i zabezpieczony przed dewastacją, która i tak w Rzeszy się odbyła. Dlatego też sprawy komplikuje też to, że ten teren jest częściowo wspólny z powiatem. Działki są tak na siebie poprzekładane, że ciężko jest zarówno samej gminie, jak i powiatowi wykonać jakąkolwiek inwestycje. W tej chwili wydaje się słuszne i to też do obecnej Państwa Rady, aby inwestycje, które miały tam ewentualnie w przyszłości powstać, no też do tej kooperacji pomiędzy gminą Wołomin a powiatem wołomińskim. No z tego dosyć długa dyskusja. Być może zabrakło głosu w tej dyskusji eksperta, który mógłby nam bliżej opowiedzieć o całym procesie związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym. Zarówno jak i szanowni radni nie mamy doświadczenia w tym procesie. W powiecie wołomińskim nie była realizowana żadna inwestycja publiczno-prywatnym. Dlatego też ten głos eksperta, który się będzie mógł usłyszeć, będzie świetnym głosem dla nas bardzo ważnym, który pomoże zdecydować, czy będziemy starać się iść w tym kierunku, też jako rada, jako też należyty rady burmistrz, będziemy w ten sposób realizować tą inwestycję, to aranżować to miejsce, czy też w inny sposób. Ja pozwolę sobie może oddać głos panie przewodniczący, panu Przemysłowi Zaręba, który już ten temat dobrze zna, który zobaczył już w skali kraju takie projekty i który myślę, że odpowie na część pytań, które być może wczoraj nie padły odpowiedzi, bo to odpowiedzi może to udzielić osoba, która tym tematem zajmuje się i dobrze zna te sprawy partnerstwa publiczno prywatnego. Tak więc oddamy głos może panu Przemysłowi Zaręba, a następnie się zapytam, czy damy przez pana Przemysława, postaram się państwu w miarę możliwości na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, proszę.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, jaką formułę powinniśmy przyjąć, ponieważ jeśli państwo wczoraj dyskutowaliście, mieliście pytania, które nie pozwoliły państwu na uzyskanie jakiegoś wspólnego stanowiska, to pytanie moje jest takie, czy ja powinienem najpierw wysłuchać te pytania, czy najpierw powiedzieć państwu, czym się zajmuję i co zrobiliśmy w temacie, który jest dla państwa, zarówno dla państwa jako gminy, jak i powiatu.
Może mi się biorę to może opowiedzieć, bo część pytań ewentualnie się samym wyeliminuje, może w czasie pana opowieści.
Jeśli tak, to dwa zdania o mnie. Zajmuję się partnerstwem publiczno-prywatnym od 2005 roku, od pierwszej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która została przyjęta przez Parlament w 2005 roku. Jak państwo wiecie, ustawa ta nie była przyczynkiem do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W 2008 roku zbiegło się to z kryzysem globalnym finansów. Została przyjęta nowelizacja, która zmieniła ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w dość zasadniczej części, z tej takiej bardzo, bardzo operacyjnej ustawy przeszliśmy na ustawę bardziej ramową i myślę, że stąd chyba wiele pytań, które się pojawiały wczoraj, ponieważ ta ustawa na żadne pytanie nie odpowiada. Teraz daje możliwość takim osobom jak ja, którzy są ekspertami plus firmom doradczym, których jest wiele na rynku, możliwość realizacji zadań, które realizuje się w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozwolę sobie przygotować prezentację dla państwa. Jeszcze nawiasem powiem, że dopiero co wyszedłem z Rady Powiatu, która przyjęła uchwałę o tym, żeby rozpocząć te działania w tym zakresie wspólnego przedsięwzięcia. I proszę, już mam doświadczenie, że powinniście państwo wiedzieć, że dochodzenie do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego to 1,5 roku, samych analiz i przygotowania i przekonywania samych nawzajem, czy to jest korzystna forma realizacji. W związku z tym bez opracowania i bez próby odpowiedzi na to, jak chcemy wynagradzać, czym chcemy wynagradzać, jak chcemy pozyskać, jakie warunki chcemy zaproponować i nie da się realizować. Stąd
te takie uchwały państwa ramowe, żeby to, żeby one dały możliwość powołania zespołu, który dopiero będzie pozyskiwał tą wiedzę i będzie mógł państwu odpowiadać na szczegółowe pytania typu ile to będzie kosztować, kogo to będzie kosztować, jak konstrukcyjnie to będzie robić. My na no nie tyle na państwa, ale pośrednio na państwa potrzeby przygotowaliśmy opracowanie, które z tego co wiem dostaliście państwo. Ono jest taką mapą drogową, jak dochodzić do projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. W waszym przypadku, w przypadku budowy powiatowego centrum rehabilitacji, integracji i wsparcia oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. To jest taka bardzo robocza nazwa, która myślę, że nie powinniście też państwo do tego przywiązywać, jak ten projekt będzie wyglądał, jeśli idzie o nomenklaturę i nazewnictwo, ale powinniście państwo próbować określić funkcje, jakie chcielibyście, żeby on spełniał. Żeby dyskutować na temat projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z uwagi na to, że to jest nowum w zakresie sposobu finansowania inwestycji publicznych, państwo realizujecie i macie świetne doświadczenie i duże sukcesy w zakresie tradycyjnych form realizacji poprzez tak zwaną ustawę prawo zamówień publicznych 1994 roku obowiązującą, która jest wykorzystywana, jest jednym z elementów prawnych w zakresie proceduralnym przy realizacji projektów PPP, ale ona nie daje możliwości pozyskiwania innej formy usługi. Ja muszę państwu powiedzieć tytułem wstępu, że projekt wasz nie będzie opierał się na budowie centrum, nie będzie opierał się na budowie Centrum Pomocy i Domu Kultury, tylko będzie opierał się na znalezieniu przez państwa potencjalnych partnerów prywatnych, którzy będą gotowi zainwestować swoje pieniądze do czasu wybudowania tej inwestycji na wasze potrzeby, czyli oni będą odpowiadać, państwo będziecie specyfikować nie jak ten budynek ma wyglądać, tylko będziecie specyfikować jakie on ma usługi i jakie on ma formy usług spełniać. To znaczy, że ma być dla was domem kultury, na które ma mieć tyle i tyle miejsc dla widzów na przykład. Ma mieć tyle i tyle sal, takie przestrzeni biurowej i to jest część, która państwa dotyczy. Chciałem też państwa uspokoić, ponieważ założeniem partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, że te nieruchomości, o których państwo mówicie, ta działka, która szczęśliwie lub nieszczęśliwie, według mnie jako tego doświadczonego w strukturyzacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, to szczęśliwe to, że macie wspólną działkę. Ponieważ jest to naturalny sposób ograniczenia kosztów wydatkowania pieniędzy publicznych na przygotowanie takiego projektu, bo trzeba przygotować jeden, a nie dwa, na opracowanie tego projektu, na całą procedurę wyboru i pozyskiwania partnera prywatnego, która jest jedna, spójna, jest jak gdyby dobrze ustrukturyzowana, daje większą możliwość potencjalnemu partnerowi prywatnemu świadczenia tych usług, większej skali, a tym samym obniża Państwu koszty. Żeby dyskutować na temat tego, o czym powiedziałem, o tej idei, musicie Państwo wiedzieć, że nie kupujecie infrastruktury. Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego to tak jak Państwo tutaj macie przedstawione, to są projekty inwestycyjne, z które potraficie realizować, ale one są połączone z procesem eksploatacji i realizacji realizowane w oparciu o umowy, które są nie umowami, które zwykle są półtora roczne, dwuletnie na okres inwestycji, ale eksploatacyjne umowy realizowane na okres lat średnio 30. Wynagrodzeniem partnera prywatnego, którego znajdziecie i to normalnie w procedurze otwartego przetargu, czy to europejskiego, czy tylko krajowego, będzie ile lat chcecie zawrzeć, na ile lat chcecie zawrzeć z nim umowę. To jest wynagrodzenie partnera prywatnego. Nie warunki, na jakich on będzie świadczył usługę, tylko na ile lat państwo będziecie podejmować to zobowiązanie. Idąc dalej, powiedziałem już państwu o istotnych elementach współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym. Należy zwrócić uwagę, że partner publiczny, że partnerstwo publiczno-prywatne to hybryda prywatyzacyjna. Jeżeli nie mamy pieniędzy na świadczenie spektrum usług publicznych, do której obligują nas przepisy prawa, a państwa też one obligują jako radę, w odróżnieniu od partnera prywatnego, który jest motywowany potrzebą zysku, generowania zysków, to znalezienie takiej pośredniej formuły, która umożliwi wygenerowanie całego procesu świadczenia usługi, tą część gospodarczą i sprywatyzowanie tylko tej części gospodarczej, a pozostawienie sobie odpowiedzialności i tej części stricte nazywanej politycznej za jakość, ilość i poziom świadczonej usługi, to to jest właśnie hybryda prywatyzacyjna, która się nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym, która jest stosowana na świecie od wielu lat, a w Polsce ratkuje z różnych przyczyn. Idąc dalej, to jest to, co Państwu przed chwilą powiedziałem o tej hybrydzie i o tej domenie, że to nie jest tak, że jeżeli będziecie realizować dom kultury w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego, to już nie będzie Wasz dom. Wy będziecie ponosić tą odpowiedzialność. Partner prywatny Wam tylko dostarczy mury i dostarczy Wam miejsce, w którym będziecie mogli świadczyć tą usługę. Nie będziecie zajmować się papierem toaletowym, jak ja to nieładnie mówię, administracją tego budynku, bo jego dostaniecie z pełną właśnie obsługą. Ale to, co się tam będzie działo i kreowanie całego działalności kulturalnej będzie po Waszej stronie. Czyli dostaniecie gotowy budynek, na który Was w tej chwili nie stać, rozłożoną Wam zostanie na rata para leasing operacyjny albo leasing zwrotny, czyli nie posiadając dziś pieniędzy, zaciągamy zobowiązanie wieloletnie po to, aby umożliwić sobie za 2 lata, czy tam w perspektywie za 3 z całym projektem przygotowania, bo to jest średni okres inwestycji z przygotowaniem projektu, bo samo przygotowanie tych analiz, na które będziecie musieli sobie odpowiedzieć i na te pytania, które byście chcieli mi zadać, to myślę, że powinniście sobie sami swoim pracownikom zadać za kilka miesięcy właśnie, kiedy taki zespół zacznie pracować i który zacznie wypracowywać pewne odpowiedzi na pytanie. W związku z tym jeszcze chciałem też powiedzieć, z uwagi na doświadczenie, które zdobyłem na sesji wcześniejszej w budynku obok, sąsiedzkim, że mimo tego, że macie działki do siebie przylegające, mimo tego, że będziecie realizować wspólny projekt, to ten projekt jest tak systematyzowany, że on daje możliwość po zakończeniu umowy zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym rozdzielenie tego budynku, tych budynków i tych przedsięwzięć w taki sposób, że każdy wróci do tego partnera publicznego, do którego należy. Czyli do kultury po zakończeniu umowy, jak gdyby spłat tych poniesionych nakładów przez partnera prywatnego wróci do Was, a ta część społeczna wróci do powiatu Wołomin. I to jest też ważna rzecz przy pytaniach dotyczących, że my tu byśmy wnosili teren i później co się stanie, jak my mamy wspólny projekt. Nie, ten projekt już od początku jest tak systematyzowany, że każdy z podmiotów ma swoją własną część. Pozwólcie, że to opuszczę, bo to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo książkowa i pozwala budować napięcie, jakbym to powiedział, korzyści, ale skupię się na tym, jaka jest różnica między tym, co robicie do tej pory, czyli metodą tradycyjną. Sami zaprojektowaliśmy, skosztorysowaliśmy, tutaj były 3 uchwały wcześniej, czyli generalnie wybudowaliśmy sobie, sfinansowaliśmy okres projektowania, próbowy sfinansowaliśmy okres wykonawstwa i później sami tym zarządzamy. W projektach PPP z racji tego, że mamy te wszystkie elementy w większości przekazane z kierunku partnera prywatnego, dzielimy się ryzykami. Bo zgodnie z definicją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego to podział ryzyk między partnera publicznego i prywatnego, a alokacja, czyli podział tych ryzyk jest tak usystematyzowany, żeby każdy odpowiadał za ryzyko, który najlepiej potrafi zarządzać. Czyli najtańsza forma realizacji inwestycji to jak każdy robi to, co do niego należy. Jeśli mówimy o tym, że mamy ryzyko związane z budową, to moje pytanie jest takie. W ostatnich 3 kadencjach Rady ile budynków wybudowaliście Państwo? 15. To macie doświadczenie budowy 15 budynków? No dobrze, na pewno...
No nie, no ale to, ile domów kultury wybudowaliście?
No w związku z tym nie macie, przepraszam, doświadczenia w zakresie budowy domu kultury.
Mam bardzo ładny dom kultury, widziałem go dzisiaj. Szkoda, że tego nie ma tej prezentacji, która była i pokazywała rzeczywiście zgooglowane miejsce, o którym mówimy. Bo to jest warte obejrzenia i pomyślenia sobie takiej wizualizacji, jak to wygląda w tej chwili i czy was będzie stać w okresie 10 lat na to, żeby to wyremontować albo coś z tym zrobić. Czy nadal przez 10 lat będzie stał, będziecie to zabezpieczać, tak jak to pan tutaj był uprzejmy powiedzieć. To jest możliwość pozyskania kapitału prywatnego na dziś, po to, żeby go spłacać w perspektywie lat i za chwilę zadacie mi pytanie, a gdzie jest interes partnera prywatnego? No jest interes partnera prywatnego, bo on ma godziwie zarobić na realizacji projektu, a de facto wy macie zapłacić w perspektywie 30 lat mniej niż byście realizowali to sami. To jest trudne do opowiedzenia i trudne do odpowiedzenia, ale mogę za chwilę to Państwu spróbować pokazać na pewnych schematach, chociaż myślę, że schematy nie trafiają do tak bezpośrednio, ponieważ one są takie trochę idealistyczne. Idąc dalej, jeśli mówimy o tradycyjnych metodach, czyli o tych, co Państwo tu dzisiaj realizujecie, to wszystkie ryzyka są Wasze. Proszę zobaczyć, jak są alokowane ryzyka w zakresie projektów PPP, jak one się rozkładają, przesuwają w kierunku partnera prywatnego i w kierunku partnera wspólnych ryzyk. Idąc dalej, o to jest to, co chciałem Państwu pokazać, jak wygląda tak bardzo modelowo budowa tradycyjna w fazie budowy.
Proszę ciszej, panowie.
Pytanie, myślę, że retoryczne, ale macie doświadczenie w realizacji dużej ilości inwestycji. Czy zdarzyło Wam się podpisywać aneksy w zakresie harmonogramu i aneksy w zakresie przekroczenia kosztorysów? W większości. 80% inwestycji prowadzonych w kraju obejmują aneksy w zakresie terminu i w zakresie harmonogramu prac. Czyli de facto koszt zapłaty wyjściowej fazy budowy jest wyższy niż założony.
Tak.
Różnica pomiędzy projektami PPP a tradycyjnymi jest taka, że jeśli ustalicie z partnerem prywatnym, że on to wybuduje, to was jak się okaże, że on będzie chciał przekroczyć termin albo kosztorys, to już to nie jest wasz problem, bo tej umowy nie można aneksować. To jest jedna rzecz. A po drugie, partner prywatny nie jest zainteresowany aneksowaniem tej umowy, bo proszę zobaczyć, kiedy rozpoczyna się płatność partnera prywatnego, kiedy wasze nakłady się zaczynają. W normalnej, tradycyjnej metodzie od momentu rozpoczęcia fazy budowy ponosi wszystkie koszty. Koszty budowy w projektach PPP ponosicie wtedy, kiedy otwieracie dom kultury i do niego wchodzicie. Czyli 3 lata nie są waszymi kosztami. To po pierwsze, a po drugie już wiadomo, ile to będzie kosztować z samego początku, bo dziś trzeba będzie ustalić przed podpisaniem umowy, ile będziecie płacić za lat 30. Przyjmijmy to, proszę się nie przywiązywać do tej daty 30, ale to są średnio długoterminowe projekty. Druga rzecz, do której jest ważna, nie jak wygląda wasz poziom zadłużenia, co do 60%. 40% jeszcze trochę macie, ale myślę, że jakbyście wejście zaciągnęli, to już chyba byście przekroczyli, nie? Dobrze skonstruowane projekty partnerstwa publiczno-prywatnego są pozadeficytowe, tak? Nie generują długu, jeśli spełniają kryteria wynikające z przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i spełniają już w tej chwili przepis dyrektywy decyzji Eurostatu z 2004 roku w zakresie alokacji ryzyk, przybudne ryzyka projektowania i budowy, czyli finansowania tego przedsięwzięcia, podaży i popytu, jeśli przekazujemy większą część ryzyka partnera prywatnego, te projekty są, nie zliczają się Państwu w dług. Czyli to jest kolejna jak gdyby możliwość rzeczywiście wygenerowania innych środków na to, żeby nie zabezpieczać tego budynku, tylko żeby przejść dalej. Projekt, który Państwo realizujecie, myślę, że z racji tego, że upieram się, że dostaliście ten materiał, ma obejmować budowę Centrum Kultury
iż partner prywatny ma świadczyć tą usługę dostępności, czyli dostarczenia Państwu tej części. Ja w międzyczasie sobie jeszcze dopisałem, że powinniście rozważyć część dotyczącą parkingów przy takim miejscu, bo to nie podlegało jeszcze analizie, ale będzie podlegało analizie, a powiat, który będzie z Wami, będzie wspólnie mógł korzystać z infrastruktury, zarówno Państwu z jego, oni z ich tej przy infrastruktury, ponieważ oni chcą budować jeden budynek, który miałby być połączony z Państwa, a oni by chcieli tam mieć Centrum Integracji, Rehabilitacji i wsparcia rodziny. Więc nie ma żadnych przeciwwskazań w zakresie budowy. Ja już Państwu powiedziałem, że ten projekt jest tak usystematyzowany, żeby te budynki w przyszłości można było rozdzielić, żebyście każdy z nich mógł sobie swoją częścią zarządzać. Tu pozwoliłem sobie Państwu zebrać zadania, jakie stoją po stronie gminy w zakresie właśnie kultury, oświaty, więc pytanie, odpowiedź na pytanie, czy możemy realizować taki projekt w zakresie prawa będąc gminą? Odpowiedź jest tak, możemy. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym to tak trochę wykładowo, jakie są elementy obowiązkowe, a po to Państwu to pokazuję, bo Państwo musicie na nie mieć odpowiedź, tak? Czy jest przedmiotem, czy ten parking na przykład, który ja dorzuciłem, będzie przedmiotem, czy nie, czy sam Bank Kultury. Zobowiązania stron, musicie wiedzieć wynagradzanie, musicie policzyć, wiedzieć, jakie chcecie wynagrodzenie tracić partnerowi, zanim ogłosicie, ponieważ umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest trochę inaczej skonstruowana niż umowa tradycyjna przy prawie zamówień publicznych, ponieważ ona jest lustrzanym odbiciem zapytania, które Państwo kierujecie do sektora prywatnego. Oczywiście zaproponowany przez nas i wynikający z analizy obszar albo sposób wynagradzania albo sposób realizacji dochodzenia, to jest jednak dialog i to Państwo w związku z tym, myślę, już nie będziecie mi zadawać pytania, jaka stopa zwrotu, na jakiej stopie zwrotu partner prywatny przyjdzie i będzie gotowy inwestować u Państwa, bo na te pytanie dostaniecie odpowiedź wtedy, kiedy przeprowadzicie analizę rynku potencjalnych inwestorów, który jest jednym z elementów przygotowania takiego projektu. Ważny slajd poszukiwania i też próba odpowiedzi na pytania, które mogą paść. Jak pogodzić wodę z ogniem, czyli jak pogodzić cele inwestora publicznego, które Państwa celem jest udostępnienie infrastruktury niezbędne do funkcjonowania, a Państwa generalnie motywacją do działania są przepisy prawa. Jak pogodzić to z motywacją inwestora prywatnego, który jest zafiksowany na osiągnięcie zysku i rzeczywiście funkcjonuje na zasadzie swobody działalności gospodarczej, a no znaleźć trzeba, żeby pogodzić te dwa podmioty, wasz cel i jego motywację, trzeba znaleźć wynagrodzenie, które jesteście gotowi mu płacić, które dla was będzie opłacalne, a dla niego satysfakcjonujące. Dla was opłacalne to takie, rzeczywiście policzalne, że gdybyście to sami robili w formie metody tradycyjnej, macie zapłacić mniej. A dla niego policzalne, że on ma na tym zarobić. Czyli wszyscy mają, Państwo generalnie, gdybyśmy spotkali się za lat, przyjmijmy to 30 i zewaluowali wszystkie nakłady, jakie ponieśliście na ten projekt, to one mają być mniejsze niż rzeczywiście realizowane poprzez zaprojektowanie sobie tego budynku, wybór wykonawcy, wybudowanie i samodzielne zarządzanie. A żeby do tego dojść, to trzeba to policzyć. To wszystko się da pisać, to policzyć. To się tak wydaje, że się nie da. Da się policzyć, że w ciągu 30 lat średnio z małą poprawką będziecie Państwo za to płacić. Jaki zaproponowaliśmy harmonogram prac? Harmonogram prac zaproponowaliśmy następujący. Przygotowanie mapy drogowej, którą zostało zrobione. I to jest taki step by step w zakresie dochodzenia do realizacji projektu. Następny element jest powołanie zespołu zadaniowego, ale to takiego zadaniowego, który ma rozpocząć w ogóle rozmowy na ten temat, jaki będzie kształt, jakie powinny być usługi tam. Powinien zbadać, co jest do końca potrzebne zarówno powiatowi, jak i gminie. Kto mógłby się zajmować i kto mógłby mieć informacje na ten temat. I żeby powołać taki zespół, jest potrzebna tak zwana taka zgoda, grade zarówno jednej rady, która zdobyła to właśnie ze 2 godziny temu, na to, żeby rozpocząć pracę. I to jest chyba moja rola w tym, żeby Państwa przekonać, bo to jest tak zwane dajcie Panu Bogu
szansę, że chcecie może w przyszłości realizować ten projekt, ponieważ powołanie i przyjęcie takiej uchwały nie niesie za sobą konsekwencji finansowych. To jest możliwość współpracy, bo to jest taka administracyjna rzecz, że no, mogą się spotykać wasi przedstawiciele administracji w zakresie realizacji projektu, ale jeżeli podejmowali jakiekolwiek wiążące decyzje, które de facto i tak za każdym razem korporacyjnie muszą trafić na Radę i to macie Państwo szczegółowo opisane w tym dokumencie, który Państwu przygotowaliśmy, że taki zespół wypracowuje sobie różne tam pomysły i przychodzi na Radę. Czyli macie taki zespół ekspertów wewnątrz swoich instytucji, którzy razem pracują, realizują projekt, ale realizują go na etapie poszczególnych etapów, które przedstawiają i wymagają uzyskania zgód korporacyjnych. Kolejnym etapem, jeśli już byście przeszli tą taką pierwszą nogą, weszli do wody i znaczy, że chcemy jednak robić to razem, to znajdźcie nam koncepcję, właśnie to, o czym ja mówię. Ten budynek ma być rozdzielony, ma mieć dwie funkcje, może czegoś nam brakuje, może wy macie takie same funkcje jak my, więc po co robić dwa razy to samo, może my będziemy korzystać z pewnych waszych funkcjonalności po to, żeby wam obniżyć koszty, bo po co budować dwie takie same przestrzenie albo dwie takie same funkcje kupować, bo tu kupujemy funkcjonalność, nie przestrzenie. Czyli ten partner prywatny może zaproponować tą samą przestrzeń funkcjonalną zarówno dla was, jak i dla nich w zakresie realizacji tego samego projektu. Następną częścią tego etapu pracy jest opracowanie koncepcji właśnie organizacji przedsięwzięcia, czyli wypracowanie tych elementów analiz wszystkich idących. Wybór doradców tego projektu to jest znowu kolejny element, czy oszczędność na pewno, bo jak będziemy szukać doradców w zakresie jednego projektu, a nie dwóch, to zapłacimy razem po jakiejś części, a nie każdy z nas oddzielnie. Następnie to już jest zadanie, które już jest końcówką dochodzenia do realizacji takiego projektu, czyli do wyboru partnera prywatnego, z tym jak podpiszecie umowę, to on za 18 miesięcy wam to wybuduje. To proszę pamiętać, że naprawdę dochodzenie w jednej części tej analitycznej to jest 18 miesięcy średnio, w drugiej jest 18, za 3 lata otworzycie sobie fanfarami, otworzycie sobie zarówno dom kultury, jak i centrum w zakresie pomocy. Zespół musi przeprowadzić analizy przedrealizacyjne po to, żeby odpowiadać na Państwa pytania szczegółowe w zakresie realizacji projektu. Musi wybrać sposób realizacji, bo może się okazać na końcu, że rzeczywiście PPP to nie jest ten kierunek. Może się okazać wyliczeń, że rzeczywiście warto budować to samodzielnie albo znaleźć inną formę obligacji albo czegokolwiek, bo będzie tańsza. To jest naprawdę analityczna część do wykonania. Jeśli już mamy ustalone, że wybór jest realizacji pada na PPP, mamy procedurę wyboru partnera prywatnego, realizację przedsięwzięcia i z sukcesem zakończyliśmy przedsięwzięcie w zakresie PPP. Jestem do Państwa dyspozycji z racji tego, że jestem współautorem tego opracowania, które Państwo dostaliście i które było, jak słyszałem wczoraj, przedmiotem wielu pytań. Jestem gotów odpowiadać na te pytania. Powiem nieskromnie, jestem gotów bronić się tego projektu, dlatego że próbowałem jego usystematyzować go z moją ekipą w taki sposób, aby dać mu szansę zaistnienia i myślę, że Państwo jako dobrze przeanalizujecie, to też mu dacie szansę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Teraz przechodzimy do fazy pytań. Pan mówił o różnych fazach realizacji projektu, to my teraz do fazy pytań przechodzimy. Pan Rafał Białgaz, proszę. Może jakby pan usiadł z nami przy stole tutaj, jest wolny mikrofon, tam będzie nam łatwiej rozmawiać.
Dziękuję bardzo za głos. Panie Pawle, ja mam kilka pytań. Dziękuję za tę prezentację, mi się wiele wyjaśniło, ale cały czas mam jeszcze niepokonaną wiedzę. Dostałem wczoraj pana Rycia tutaj, dziękuję panie Kolącie za materiał. Nie zdążyłem też się z nim zapoznać, ale mam pytanie takie. Pan mówi następującą rzecz, że załóżmy, mija 30 lat, no i kończy się tam jakaś tam umowa, tak? I teraz ktoś pobudował nieruchomość. Ona była eksploatowana. Była też tam amortyzacja, wszystko tam działo się. I teraz kończy się umowa i zostaje nieruchomość. Czyją ona jest własnością? Co z tego ma prywatny ten inwestor, który działał tam? Co się dzieje z tą nieruchomością? Jakby pan mógł tutaj się do tego odnieść? I ja mam jeszcze pozostałe pytanie, nie wiem, czy po kolei będziemy tak ping-pongiem, czy...
Proszę, warto po kolei, bo może one rozwijają kolejne pytania.
Okay.
Więc po zakończeniu umowy, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, nieruchomość wraca do podmiotu publicznego. Czyli dla państwa to jest to, co powiedziałem, bo ona jest tak strukturyzowana, żeby poszczególne elementy, jeden element wrócił do państwa, drugi element wrócił do powiatu. Oczywiście może z analiz, które będziecie przygotowywać, wynikać to, że będziecie chcieli wskazać, żeby ta nieruchomość weszła do waszej spółki. I to też przewiduje ustawa. To wy decydujecie na etapie podpisywania umowy, co się stanie z nieruchomością po okresie zakończenia, ponieważ partner prywatny do tej nieruchomości nic nie ma już. On już pozyskał i uzyskał wszystkie nakłady, które włożył na jej inwestycje w okresie eksploatacji lat 30.
Wie pan co, bo ja cały czas nie mogę sobie włączyć.
Pan szuka, czym jest wynagradzany partner prywatny, czym ma interes.
Ja cały czas szukam jeszcze czegoś innego, bo o ile rozumiem spółkę komercyjną, to jest jasne, tak, są właściciele, jest kapitał i to działa, tak, to jest dla mnie to oczywiste. Natomiast cały czas nie mogę znaleźć tej ramy, tego fundamentu, gdzie będę widział dokładnie, kim jest, jaką rolę pełni właśnie samorząd czy powiat, gmina Wołomin, jaką rolę dokładnie pełni inwestor. Czy to będzie jakaś spółka celowa, nie wiem,
nie wymaga, ustawa o PPP nie wymaga powoływania spółek celowych, w większości jednak są one powoływane, ponieważ ustawa o PPP rozróżnia dwa rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego. Jedno, które się nazywa partnerstwem umownym, czyli oparte na umowie, czyli wszystkie stosunek pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym jest zawarty w umowie, i instytucjonalna, która wymaga powołania SPV-ki, która jest inwestorem i później operatorem tego przedsięwzięcia. Nie musicie być udziałowcem tej spółki, bo ta konstrukcja jest różna. Można wchodzić operatorsko do tej spółki, można być udziałowcem tej spółki, a nawet jeśli nie jest udziałowcem tej spółki, to ma się pełne władanie z uwagi na ustawę, która narzuca na państwa, to są te elementy ustawy, które państwu powiedziałem, to są, ona narzuca na państwa element kontrolny spółki specjalnego przeznaczenia, nawet jak nie jesteście jej właścicielem. Czyli macie prawo pełnej kontroli tej spółki i pełnego wglądu w jej działalność operacyjną.
A nieruchomość jest czyją własnością?
Nieruchomość przez okres realizacji umowy jest własnością SPV-ki. W umowie jest napisane, że po zakończeniu realizacji umowy nieruchomość wraca do państwa.
No właśnie, teraz tak, pan mówi, że
spółka się kończy.
Spółka to są dwa modele, tak? Działam na spółce kapitałowej,
to typowy, ten SPV.
No tak. I rozumiem, że tam są udziały, tak? Dobrze, spółka z są udziały.
Spółka mandytowa, ale w komandytowej może się być komplementarna.
No to chodzi o to udziały, tak? Czy akcje czy udziały nie jest istotne. Chodzi o to, że kto ma jaki udział w kapitale?
Czyli to jest, ale wiecie tam, to jest, nikt nie powiedział, kto ma mieć jaki udział. To jest właśnie konstrukcja, którą należy wypracować. Czy chcecie mieć tam większościowy kapitał, czy chcecie mieć mniejszościowy, nawet jak będziecie, nie będziecie mieli nic. Ustawa gwarantuje, że podmiot publiczny, jeśli nawet nie posiada jednego udziału, to i tak ma pełną kontrolę nad tą spółką. Ale to specyficzny rodzaj spółek specjalnego przeznaczenia realizowanych tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o PPP.
Ale jest załóżmy walent chyba to nie ma,
jest.
I teraz pan mówi, nie mamy udziałów,
ale możecie być w walnym zgromadzeniu.
Ale jaki mamy wpływ na decyzję?
Czyli to pełny. Bo macie w umowie zastrzeżone, obowiązki inaczej, elementem obowiązkowym umowy jest zabezpieczenie interesów podmiotu publicznego.
No dobrze, mamy trzech udziałowców. Gmina, powiat i ten prywatny inwestor.
Nie ma sensu o tych akcji.
No, już tam nie ma. Ale chodzi o to, że mamy trzech udziałowców, którzy mają zapowiednie trzeci udziałów. każdy z tych udziałów ma 1/3 udział w...
Może samo, ale gdzie ten udział?
Ale właśnie w tym, że
to nie jest spółka kapitałowa, że ja jak wniosłem nieruchomość pod tytułem grunt, to za to obejmuję zgodnie z wyceną tyle i tyle procentowo udziałów, tylko to jest umowna część. To jest umowna część. Pan nie musi być udziałowcem tej spółki. W tej spółce nie musi być ani powiat, ani wy. Może ona być spółką specjalnego przeznaczenia do realizacji projektu PPP, a wasz stosunek kontrolny i wasz stosunek wpływania na tą spółkę jest określony w umowie pomiędzy tą spółką. To jest trudne do zrozumienia, ale to, co łatwe, jest najtrudniejsze, bo to trudno sobie tym uświadomić, że rzeczywiście nie jestem właścicielem, a mam prawa właścicielskie, bo one wynikają z umowy cywilnoprawnej.
Panie Pawle, ja tego nie rozumiem.
Panie Musiarku, ale to nic, ale to jest właśnie rola zespołu i rola doradców, żeby państwu tłumaczyła, to nie, żeby państwu tłumaczyła później właśnie każdy element, ponieważ dopóki nie przejdziecie pierwszy raz takiej drogi spółki partnerstwa publiczno-prywatnego, to będziecie mieli problem. Wszyscy mają problem.
No tak, ten temat, bo tak jak mówię, potrzebuję czasu jeszcze, żeby to sobie poukładać. Ale dalej, dalej idąc w tym nurcie. Teraz tak, mamy tego partnera, który rozumiem, musi mieć swój kapitał w całości. I on dostanie od gminy, czy tam samorządu, po prostu takie raty leasingowe, tak? Czy jakieś tam raty, to nie wiem, co?
Państwo mu płacicie ustaloną operacyjną część za gotowość, tak? Bo państwo nie dajecie mu ryzyka prowadzenia działalności w tej części kulturalnej, tylko płacicie mu za gotowość, że wy macie te budynki. To jest dokładnie to samo. W czyim budynku jesteśmy teraz? To jest budynek miasta, czy to jest jakiś prywatny? To przyjmijmy, że tam na pierwszym piętrze, czy na parterze są prywatna klinika jest i to wy jesteście tą kliniką. Czyli prywatny daje wam wszystko to, co jest wam niezbędne do prowadzenia działalności. Tak, on ponosi wszystko. Wy płacicie po prostu ustaloną przez lat 30 element stały, który jest stałym elementem budżetu, który ma pokryć operacyjną część, nakładową i zwrotną.
Dobrze.
I jeszcze od razu powiem, że suma tych wszystkich rzeczy ma być mniejsza w okresie lat 30 niż de facto, gdybyście sami to wybudowali i sami tym zarządzali.
A jak wygląda sytuacja z podatkami? Nieruchomości właśnie z gruntów?
No, spółka ponosi wszelkie, bo jeśli no to jest spółka normalnie, spółka prawa handlowego, jeśli ona dostaje nieruchomość, to płaci za nią podatek. Czyli to jest normalne, ona prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na udostępnianiu, ona prowadzi działalność gospodarczą na etapie udostępniania państwu przestrzeni powierzchni biurowych, a wy sobie z tych przestrzeniach prowadzicie działalność gospodarczą tą publiczną, czyli tą polityczną pod tytułem Kultura Oświata.
Co stanie się, jeżeli w ciągu, nie wiem, 15 lat partner się wysypie bezkolokwialnie, tak? Mówię, kurczę, no nie wiem, nie mam kasy, co się stało, coś mi się nie udaje.
Ustawa przewiduje odstąpienie od umowy i obliguje was do wybrania kolejnego partnera prywatnego, ale ten majątek pozostaje w spółce, czyli de facto mimo tego, że ten udział prywatny się wysypie, bo to ustawa też przewiduje, to wy w ciągu okresu ustawowego musicie wybrać kolejnego partnera, który już nie buduje, tylko świadczy tą usługę, czyli wybieracie operatora.
Istnieje takie ryzyko, że tutaj, nie wiem, załóżmy, ktoś buduje fundamenty, ściany działowe, tak?
Powoduje to, jeśli do tego momentu dojdzie, wy nie ponosicie żadnego ryzyka związanego z przygotowaniem, wybudowaniem. Wy ponosicie odpłatność dopiero od wtedy, kiedy ono uzyska odbiór techniczny, tak? Czyli prawo do użytkowania. To wy wtedy dopiero rozpoczynacie płatności na jego rzecz, a hipotetycznie, jeśli on się wysypie do tego momentu, to wy nie dokładacie złotówki, bo on to zrobił na swoje własne rzeczy.
Co nazywa inwestycje? Kto jest, nie wiem, kierownikiem projektu tutaj?
On. On. Bo wy kupujecie nie projekt, tylko wy kupujecie usługę.
My kupujemy usługę, po to do nieruchomość, potem plus ostatni.
Tak, ale macie oczywiście wpływ na to, jak ona będzie wyglądać, bo wy w przyszłości stajecie się jej właścicielem.
A jakieś kary umowne są?
No, oczywiście, jeżeli nie płaci, ale kary umowne za co?
Za opóźnienia.
Wszystko są kary umowne. Za opóźnienia, No, on ma umowę podpisaną, że w dniu 1 września ma otworzyć tam Centrum Kultury. Jeśli go nie otworzył, to po pierwsze nie dostaje płatności od 1 września, czyli ponosi koszty związane z tym, że wy mu nie płacicie. I jeszcze na kary umowne, które sobie wynegocjowaliście w swojej umowie. To jest druga część. A druga, najważniejsza część, że w okresie świadczenia usługi tej operacyjnej przez lat 30, to waszą odpowiedzialnością jest pilnowanie poziomu usługi, którą kupiliście. Że jak kupiliście, że te ściany mają być czyste, to one mają być czyste. Was nie interesuje, że tam do imprezy się pobudziły. I nie zapłacicie, albo tyle macie ustalone wynagrodzenie niższe, to już jest wynagrodzenie za świadczenie usługi podlega dyscyplinie finansów publicznych, więc ten okres, kiedy wy mu płacicie, jest waszym obowiązkiem, który nie jesteście w stanie zdecydować na nikogo innego, jest pilnowanie poziomu jakości ilości świadczenia usługi. Jeśli ustaliliście, że ma być 3252,5 metra do waszej dyspozycji, to ma tyle być. On nie może sobie wynająć tego pół metra komuś innemu, a was, jak gdyby wam tej części nie być gotowy w tej części. To jest bardzo trudny proces później monitorowania świadczenia tej usługi.
Mam z drugiej strony czytelniejszy niż ten...
No właśnie kupujecie usługę.
Natomiast tak, ja rozumiem, że my kupujemy usługę, mamy parametry, mamy specyfikację tej usługi. Teraz tak, załóżmy, pan powiedział 3000 metrów kupujemy i teraz, a inwestor mówi, dobra, to ja buduję sobie 6000 metrów, na dole mam pawilony handlowe, na pierwszym piętrze będzie tam dom kultury, to znajdę cała ta anturaż tego wszystkiego, a na górze mam, nie wiem, apartamentowce, tak? I rozumiem, że my nie mamy prawa już mówić temu panu inwestorowi, kolego, ale apartamentów nie będzie.
Możecie, bo wy musicie to ustalić na warunkach wstępnych, bo to, że on ma prawo wybudować apartamenty na ostatnim piętrze, to ogłaszając to, musicie dać równy dostęp wszystkim inwestorom i to już musi być zapytaniem. Że my przewidujemy takie i takie funkcjonalności.
Czyli my definiując usługę, mówimy tak, budynek będzie w kolorze takim i takim, trzy kondygnacje, z dostępem, nie wiem, do ulicy takiej i takiej z parkingiem na 400 miejsc.
No, w miarę, tak, w miarę, bo za bardzo też nie możemy integrować do tego, ingerować w tą część taką operacyjną. Określamy ilość powierzchni, ale on może powiedzieć, że ja to zrobię na trzech kondygnacjach. Bo jak mi pan dostawił czwartą, to ja mam większą powierzchnię, którą muszę ogrzać i mi więcej ucieka powietrza, tak, ciepła. Zimą. Czyli specyfikujemy nadal usługę. Ja chcę mieć 3500 metrów o standardzie takim i takim, z funkcjonalnością na Centrum Kultury, na bibliotekę,
to na... Powiem taką rzecz. W tym momencie po co jest to partnerstwo? Bo przecież gmina czy samorząd może sobie taką usługę kupić na rynku.
Oczywiście, że może. Ale co to znaczy może kupić sobie taką usługę na rynku?
No bo dzisiaj załóżmy mam spółkę, tak? Potrzebuję, wydaje mi się, powierzchnię wiwową. I moja spółka, tak? Ogólnie mówię teraz, czyjaś tam spółka wydaje powierzchnię biurowców w Warszawie na Tański, tak? I mnie nie interesuje ich tam koszty, po prostu ja wydam jej powierzchnię.
Nigdy nie jestem jej właścicielem. I to jest właśnie pięta achillesowa tego państwa, że wynajmuje 3/4 budynków administracji publicznej i nigdy nie będzie jej właścicielem. A cały świat robi tak, że ja płacę, ale za 10, 20, 50 lat jest to moja inwestycja i ja będę u siebie.
No dobra. To teraz tak, mamy partnera, który pobudował. Załóżmy, wypłacił na tę inwestycję w ciągu, nie wiem, 3 lat, 50 milionów złotych, tak? Skoszta się skredytował, część chłopaków się tak po kolokwialnie zebrało do przynajmniej do kupy, tak? Każdy po 5 włożył, tak? I robią, tak? Okej, teraz gdzie jest korzyść tych inwestorów prywatnych?
Pan nie wiem. No tak, nie, to jest ustalone.
Bo moje pytanie jest takie, czy
chodzisz jest taka, że jeszcze da tą nieruchomość ciepłania?
Bo moje pytanie jest takie, 30 lat to jest okres zwrotu, który mnie cieszy. Powiem tak, przy takiej nieruchomości trochę tak to jest długo, 30 lat.
Może się zrobić, liczę, że to ma być 25. Każdy dłuższy lub krótszy okres to jest wasze wynagrodzenie. To jest pytanie. Jeżeli dzisiaj zlecamy budowę domu kultury, to wiemy, że mamy zapłacić 30 milionów, tak? Abstrahuję, tak? A tutaj zawieramy umowę na lat 30, a dlaczego 25? Tam ma to wyliczyć. dlaczego zawieramy umowę na lat 25, albo dlaczego na 30, bo każdy rok płacenia, albo nie na 10, każdy rok dodatkowego płacenia jest to dodatkowy przypływ albo dodatkowa korzyść do sektora prywatnego, a zgodnie z dyscypliną finansów publicznych tam pilnować, żeby one były wydatkowane tak,
jak jest. To też taka zwrotna, to że wtedy jest.
Tak, leasing zwrotny, bardzo trafne określenie.
Okej. Przepraszam, panie Paweł, panie przewodniczący, już kończę pytanie ostatnie.
Jestem na Paweł cały czas, ale to nie
jak będzie podział tych
rad miesięcznych?
Jaki będzie podział, proporcja pomiędzy gminą a powiatem?
Z czego to wynika? Ale to właśnie musicie sobie powołać wspólny zespół, żeby ustalić, jak będzie ten projekt wyglądał. Bo na razie to my wszystko budujemy sobie, jak to powiedziano, szklane domy. I dopiero jak ten zespół po waszej stronie i ich stronie zaportuje się analizami z waszej instytucji, z ich instytucji, plus weźmiecie zewnętrznych doradców po to, żeby wam próbowali pomóc w takim projekcie, to wtedy się okaże, kto ma jaką przestrzeń, bo każdy będzie płacił za swoją.
No co, ja tego jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy, bo teraz tak, jest gmina, jest powiat, ale musi być jeden szef.
Kierownik
projektu.
Ale kierownika projektu, no to
jest lider,
prawda, jest lider projektu.
Kto jest liderem?
Nie ma jeszcze, to nikt nie umie, ale nikt tego nie ustawił.
Aha, już
nikt tego nie ustawił.
Wie pan, bo o co chodzi? Samorząd to jest taki twór, który co 4 lata ma zmianę.
No.
I załóżmy, w jednej kadencji jest zgoda pomiędzy powiatem a gminą, ale w kolejnej może być taka sytuacja, że dwóch determinów się po prostu nie dogada ze sobą, tak? Bo ten będzie chciał tu, a ten będzie chciał tu. I to jest życie. I
trzeba mieć takie... Demokracja jest rzeczą dobrą, ale trzeba się jej nauczyć przez co najmniej 200 lat.
Ale wie pan co, do czego zmierzam? Właśnie musi być ta głowa, która podejmie decyzję finalną.
Ale nie wiem, no... Finalnie podejmujecie państwo jedna rada i druga.
To ty masz wiedzę absolutną, sorry. Ty jesteś...
Ale nie, już wiem. Ale nie, ja mam... To jest tak. Finalny... Każdy etap pracy jest przedkładany właśnie radzie, która musi podjąć zarówno z jednej strony, jak i drugiej, ponieważ wy macie tylko takie dwa puzzle, które zawsze mają się złożyć razem.
Panie Paweł, tu jest kolega mądrzejszy ze mnie, myślę, z nim, ja mam tam głos, ja dziękuję, on jeszcze ma co pytać, ale...
No bardzo proszę, ale może inaczej. Ja jestem gotów, jak będziecie potrzebować takich rozmów na tym etapie konstrukcyjnym, państwu odpowiadać, ale... Te odpowiedzi wyjdą dopiero wtedy, kiedy będziecie mieli doradcę, który będzie wam na cyfrach pokazywał, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
To będzie bardzo ważne. Takie doświadczenia w innych gminach, rozumiem.
Tak, taki projekt gdzieś już trochę trafiał.
Ja powiem takie dwa zdania. Jakie są ryzyka największe? Jakie są problemy w takich sytuacjach?
Ale...
Wada tego wszystkiego.
Ale jakich ryzyka?
Dalej są ryzykiem takim, że zaraz panu powiem, bo mam 500...
Polityczne. Największe ryzyko polityczne
było przewidywalne. Ale załóżmy, ustawmy to obecnie biznesowo, tak? Czyli jest kierownik projektu. Czy tu jest problem właśnie, żeby samorządy się dogadywało ze sobą?
W momencie podpisania, proszę pamiętać, że państwo kupując usługę nie możecie mówić partnerowi prywatnemu, co on ma robić. On już wszystko wie, co ma robić, kiedy podpisał z wami umowę.
Ja dziękuję
bardzo. A zanim podpiszecie umowę, właśnie musicie wiedzieć, co chcecie od niego robić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Dominik Kozaczka.
Nie należy.
Ja może już tak krótkie pytania, przepraszam, że sobie włączę tutaj komórkę, ale zaciekawiło mnie właśnie ostatni slajd, który pan tutaj wyświetlił. Akurat wszedłem sobie na stronę Fundacji Centrum PPT i chciałbym i przeczytałem prezentację o panu, która jest tam zamieszczona. I na jakiej podstawie pan się określa ekspertem w ogóle w tym partnerstwie publiczno-prywatnym? No bo ja przeczytałem, skończył pan szkołę organizacja i marketing, przedstawia pan tutaj, że jest pan audytorem wewnętrznym i certyfikaty wymienia, przepraszam, bo ja będę ten, że ma pan kurs na członków rad nadzorczych i mogę wymieniać, ale nigdzie tam tego partnerstwa nie ma. No to jest pan w własnej prezentacji na swojej stronie fundacji, gdzie pan jest, można powiedzieć, we władzach tej fundacji, a pan nawet słowa o tym PPP, że pan się gdzieś tym zajmował, co pan robił, nie zdaje tego, to w stanie pan twierdzi, że jest pan ekspertem.
Proszę zobaczyć jedną rzecz.
przepraszam, jest to dla mnie kolosalne, ale odpowiem na takie pytanie. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest do 2005 roku, funkcjonująca od 2009 roku. Napisałem tam, że jestem prezesem fundacji, wiceprezesem. Prezesem jest i osoba, która tworzyła pierwszą i drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, pani dr Irena Hersz, minister gospodarki w wielu rządach. A my powstaliśmy w 2008 roku, czyli rok przed wejściem w życie ustawy. No ja bardzo przykro, ale no nie będę pisać, że zajmuję się partnerstwem publiczno-prywatnym, zanim ono jeszcze powstało. Bo jeśli piszemy, że zajmujemy się jako instytucja partnerstwem publiczno-prywatnym, a ja jestem jej pracownikiem, dyrektorem generalnym i prezesem od rok przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy, to samo przejście chyba rozumie się, że zajmuje się tym od samego początku. To może w takim razie tutaj powinniśmy panią doktor Hertz zaprosić, bo wie pan, ja jakbym założył stowarzyszenie bądź fundację, nie wiem, miłośników uli, to nie znaczy, że się znam na pszczelach, jest tylko z tego założenia. Ale dobrze, przechodzimy do...
Przepraszam, bo to jest nieprzeczne z pana strony. Autorami opracowania jest zarówno pani doktor Irena Hertz, jak i ja, i jeszcze jeden pracownik naszej fundacji. Akurat tak się stało, że dzisiaj ja tu jestem, a nie pani doktor, dlatego że nie musiałam mieć czasu, bo nie została przez państwa zaproszona. No więc
dobrze, szkoda.
Dobrze, ja mam na razie
mówię dobrze. Rzeczywiście wymieniliśmy.
Teraz wygląda, że na były pytania, proszę.
Takie. Panie burmistrzu, bo tutaj tak jak pan zaproponował, czy przedstawił, partnerstwo publiczno-prywatne jest jakby takie propozycją jednego z możliwych form finansowania tego przedsięwzięcia. Dlaczego od razu już ta forma została wybrana? Dlaczego nie przedstawione były analizy? Dlaczego ta forma? Dlaczego nie na przykład obligacje? Dlaczego nie na przykład kredyt i tak dalej? Nie ma tu żadnych konkretów. Dlaczego te partnerstwo publiczno-prywatne? Tą inwestycję gmina i powiat może sfinansować różnymi sposobami. To jest jedna z możliwości. I dlaczego bez żadnych konkretnych wyliczeń, tylko tutaj pan tak lakonicznie powiedział, ale to w ogóle nie ma tego. Od tego chyba panie, panie
deweloperze. Bardzo proszę.
Panie deweloperze, proszę.
Publiczność jest straszna. Państwo się przysłuchują obradom. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
No ja tylko jak to. No chciałbym konkretne pytanie uzyskać od burmistrza. Dlaczego ta forma finansowania, a nie na przykład kredyt, obligacje lub
inne
formy?
Ale jeszcze o niczym nie decydowaliśmy. Dzisiaj rozmawiamy na ten temat i dziś będziemy ewentualnie podejmować decyzję, czy będziemy ten temat zmieniać, czy nie. To mogę panu odpowiedzieć tyle.
Panie burmistrzu, to my znów zaczynamy temat od końca, bo idąc dalej, czy myśmy się nie powinniśmy spotkać we własnym gronie radni gminy, radni powiatu, porozmawiać, czy na przykład chcemy tą inwestycję właśnie na tamtej działce, a może na przykład na działce po byłym globi. Dlaczego nie na działce po byłym globi? Niech pan mi to odpowie teraz.
Panie radny, w tej chwili zastanawiamy się nad działką, którą mamy wspólnie z powiatem i zastanawiamy się, jak tę działkę możemy zagospodarować. I ten temat jest tematem dzisiejszego spotkania. Proszę nie rozmywać tematu. Mam dzisiaj eksperta, który chciałby nam w tym temacie opowiedzieć. Jeśli mam pan jakieś pytania konkretne, to proszę się pytać.
No to są
konkretne pytania. Czy pan zadawał pytanie pod kątem PPP? No ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, jeśli mam eksperta. Więc proszę eksperta wypytać, bo jutro pan stanie rano i znowu mam jakieś pytania do w kwestii patenta, proszę prywatnego. Mamy eksperta, proszę pytać w państwa dyspozycji.
Panie burmistrzu, ja wiem, na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne. Teraz pan tu przedstawiając uściślił wszystkie moje wątpliwości. Teraz mam pytanie do pana. I niech pan naprawdę nie zbywa tutaj tych pytań, tylko niech konkretnie odpowiada.
Ale panie radny, podejmując uchwałę w kwestii intencyjną w kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeżeli pewne rodzaju przedstawienie propozycji partnerstwa publiczno-prywatnego, jeżeli będą propozycje, aby dla nas prostrona w inny sposób finansowania tych inwestycji, nie ma problemu, kiedy spuszczamy sobie PPP i wchodzimy w inne tematy związane z finansowaniem. No proszę w tym momencie, gdyby no nie wykrzyknął wszystko nie ten, może ja po prostu staram się, aby ten teren, który no, od 2,5 roku jest niewykorzystany, że zastanawiamy się, w jaki sposób go możemy
odzyskać, jak można powiedzieć, poprzez jedną z metod patentów na szczeblu prywatnego. I na tym się skupmy, jeżeli podejmujemy decyzję, czy nie wchodzimy w ten temat, to zastanawiamy się nad innymi propozycjami finansowania.
Panie burmistrzu, zadaję pytanie.
Jedną chwilę. Pan dyrektor prosił o głos, do tego pytania. Bardzo proszę.
Tak, z uwagi na to, że zwrócił Pan uwagę na przedostatni albo ostatni slajd, ja bym chciał zwrócić uwagę, że nikt tutaj na tej sali nie przesądził o realizacji projektu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Proszę sobie przypomnieć, o czym mówiłem, mówiąc o ostatnim elemencie, wybór sposobu realizacji, że nikt nie przesądził, że to będzie PPP, bo może się okazać, że trzeba będzie to realizować i taniej będzie realizować w innej formie. Ale żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, należy przeprowadzić analizy porównawcze metody tradycyjnych, metod versus PPP. I to jest jeden z elementów, obowiązkowych prowadzenia analiz. Dla przykładu panu powiem, że daleko niż Łukasz po sąsiedzku nie ma umów, ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym, przywołuje na przykład Niemcy, ale jest taki przykład, który mówi w prawie landowym Niemiec, że administracja rządowa i administracja samorządowa jako państwo macie obowiązek przeprowadzenia analiz, czy realizacja zadania publicznego w innej formie niż tradycyjnie nie będzie przynosić korzyści dla publicznych pieniędzy. I myślę, że właśnie dość uczciwie postawione pytanie mówi o tym, że przeprowadźmy, dajmy szansę, przeprowadźmy analizę właśnie tego, o czym Pan mówi, obligacji i 100 innych możliwości i metod finansowania inwestycji i wybierzmy optymalną. I dopiero wtedy będziecie Państwo podejmować decyzję, czy to będzie PPP. Ja o tym powiedziałem na samym końcu, że to nikt nie przesądza, że to jest PPP, ale zasada PPP jest taka, że trzeba przeprowadzać analizy i z tych analiz uczciwie wychodzi, że może rzeczywiście będzie łatwiej, taniej i z pożytkiem dla pieniędzy publicznych przeprowadzić tą inwestycję w innej formie finansowania niż partnerstwo publiczno-prywatne.
Dobrze, mogę panu odpowiedzieć, bo pan tutaj i od razu zadać pytanie.
Teraz, panie burmistrzu, tylko podjęcie tej uchwały intencyjnej pociąga za sobą podpisanie tej umowy między powiatem a gminą. Co w dalszej konsekwencji tutaj jest wymieniona kwota? Ja rozumiem, że pan by chciał analizy przeprowadzać, bo pan z tego żyje, a ja nie chcę, żeby gmina wydała i powiat na przykład 100 tysięcy, żeby pan się z nami podzielił swoimi złotymi myślami, którymi ja tu na komisji gospodarki równie dobrze za darmo mogę tymi myślami się podzielić i gmina i powiat zaoszczędzi 100 tysięcy, tak jak tutaj jest wymienione w umowie.
Dziękuję. Panie Dominiku, ja przywołuję do porządku, bardzo prosiłbym o zachowanie stosownego zachowania.
Ale pan Dominik, przepraszam, ale Dominik, bardzo mi się spodobał, że wybrnął w moją stronę internetową, naszą, naszej fundacji, bo od samego początku powiedziałem też, że jesteśmy jedynym krajem, który nie ma publicznego centrum, a to jest para publiczne, bo to jest fundacja, nie organ prywatny, to jest jedno. A po drugie, jak już pan sobie przelecia mój życiorys, to warto by było przelecieć statut tej instytucji i nie byłoby na miejscu, niestety powiedzieć, że zajmujemy się doradztwem, ponieważ w statucie mamy zapisane i realizujemy statut, że nie zajmujemy się doradztwem przy projektach PPP jednostkowych, tylko przy systemowych rozwiązaniach. Ja też mam atrakcję na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Gospodarki w Sejmie, Komisji Gospodarki w Senacie, w zasadzie w zakresie zmiana przyjaznego państwa i kilku innych, w zakresie budowania rynku i nigdy od 2008 roku jako instytucja nie byliśmy podmiotem doradczym przy żadnym projekcie. Zajmujemy się robieniem analiz na rzecz, zrobiliśmy największe badanie rynku w Polsce na zlecenie rządu w zakresie realizacji projektów PPP, w zakresie realizacji badań w zakresie problemów i case study wszystkich projektów PPP. Nigdy nie robiliśmy ich statutem do prawa bycia doradztwa. To ja też w różnych innych podmiotach działam i ja naprawdę takie opracowania to ja wolę, uważam, że dużo rzeczy można we własnym zakresie, panie burmistrzu, wykonać. Możemy się spotkać z Radą Powiatu, przeanalizować, czy te miejsce, które jest zaproponowane, jest choćby dobre z punktu widzenia logistyki, czy tam nie powstaną korki w tamtej okolicy, bo nie będziemy mieli na przykład miejsc parkingowych i tak dalej. Powoli zróbmy to. 2,5 roku temat leżał, mimo wielu pytań, nie tylko moich, ale i innych koleżanek i kolegów radnych, a teraz w tej 3 dni wszystko w ogóle pchnąć tak do przodu, że tego moim zdaniem pośpiech tu jest niewskazany, można to wszystko przeanalizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wytrykus.
Następnie chciałem przeprosić kolegę Rafała, przepraszam. Ja chciałbym jedno zadać pytanie, bo tutaj jest pytanie następujące. Jaki będziemy mieli wpływ na to, jakie pomieszczenia będą, czy w jaki sposób będzie skonstruowany ten budynek? To Rafał mówi o tym, że może być na przykład deweloper, który będzie wynajmował mieszkanie i tak dalej. Ile, jak my mamy wpływ, oczywiście w tej fazie projektowej, prawda, czy podpisywania umów. Czy to będzie sytuacja taka, że w momencie, kiedy będzie ogłoszony przetarg, to wtedy będą takie założenia, proszę przybliżyć, jak to się odbywa.
Państwo na etapie rozpisywania przetargów określacie funkcjonalność i standard tych pomieszczeń. Nie do końca możecie określić, bo to jest właśnie ta idea niewchodzenia w działalność gospodarczą partnera prywatnego, z jakiej to ma być cegły zrobione, ale Państwo określacie wszystkie parametry świadczenia tej usługi. Ja zachęcam tych, którzy mają dużo pytań, albo tych, którzy uznają, że nie da się zrobić, albo że nie ma ekspertów w tym kraju, w tym zakresie, albo człowiek nie jest ekspertem tylko dlatego, że od samego początku zajmuje się tą tematyką i troszkę, myślę, więcej zrobił projektów PPC niż inni, żeby zainteresować się umowami, samą sednem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które są dostępne innych samorządów, bo tam właśnie na bazie takich nie mamy się na czym uczyć, musimy się uczyć na standardach, więc łatwo byłoby mi łatwiej na przykład odpowiadać, gdybyśmy mogli sobie przedstawić Państwu, bo są ono ogólnodostępne umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym robione w Polsce już, że jeśli Państwo zobaczyli, jak wygląda specyfika i specyfikowanie rodzaju i standardu usługi i wszystkich zagrożeń, które dałoby Państwu odpowiedź, jak właśnie zabezpieczyć swoje interesy.
Dobrze, ja w przypadku tego chciałbym zadać pytanie, czy jeżeli będą przedkładane specyfikacje, prawda, do przetargu, czy oceną naszą może być też to, i to, co oferuje ten prywatny podmiot. Czy my wtedy możemy wybierać oferty, na przykład, że ten to zrobi, na przykład mówi mieszkania, czy tak dalej. Czy to może być przedmiotem oceny?
Państwa przedmiotem oceny ma się dowolność kształtowania kryterium wyboru oferty. Cena w projektach PPC nie jest jedynym kryterium. Właśnie nie jest w ogóle kryterium wyboru oferty PPC. Kryterium wyboru oferty PPC są przez Państwa wybrane kryteria w zakresie największej korzystności na rzecz Państwa. Bo zaproponowanie przez partnera prywatnego tego, że on będzie tam budował lofty i będzie je wynajmował, to nie jest tak, że on będzie je wynajmował i będzie czerpał z tego korzyści. Te korzyści będą dla projektu, a pośrednio dla państwa, ponieważ czym więcej on pozyska pieniędzy zewnętrznych przy realizacji tego projektu i świadczenia tej usługi, tym państwo będziecie mu skracać okres realizacji umowy.
Dobrze, ja bym chciał, żeby pan jeszcze raz to powtórzył, a poprosiłbym radnych o to, żeby posłuchali jeszcze raz to.
Ale wszyscy słuchają,
wszyscy słuchają, no. Ja jeszcze raz chciałbym pan powtórzyć, bo dla mnie jest istotne to, jaki my mamy wpływ na pieniądze, bo to jest sądzę, że najważniejsze i jeżeli będą te udziały, o których pan mówi, będziemy mniej płacić, więc proszę o powtórzenie, bo...
Sposobem wynagradzania partnera prywatnego jest wynagradzanie go przez podmiot publiczny za gotowość tak zwaną, czyli za to, że udostępnia to, do czego się zobowiązał, ale również jak najwięcej usług, które on będzie świadczył
komercyjnie w zakresie realizacji projektów. Czym więcej usług partner prywatny będzie świadczył w metodzie komercyjnej, nie dla państwa, tylko dla odbiorców trzecich, to w projekcie te kwoty się sumują. To nie jest jego zysk nadzwyczajny, który on chowa przed państwem. Państwo macie wgląd w tą spółkę od samego początku do końca. Czym więcej on pieniędzy wygeneruje, czy to na przykład z loftów, czy to z jakiejś galerii, która tam powstanie, ale wszystko musi być w zakresie świadczenia usług i musi być z sobą powiązane. Czym więcej przychodów on wygeneruje, tym o tyle jest dla państwa ten projekt tańszy.
Dobrze, ja mam pytanie jeszcze, bo tutaj z panem przewodniczącym też sobie zadaliśmy to pytanie. A co będzie, jak będzie sala widowiskowa, na przykład, należąca do Domu Kultury? I teraz, czy ten, który administruje, który jest tym prywatnym podmiotem, jaki on będzie miał wpływ na to? Czy on będzie mógł to wynajmować bez naszej zgody i tak dalej?
To wszystko państwo musicie ustalić w umowie. Czy państwo chcecie tą salę na wyłączność i wtedy wy ponosicie ryzyko popytu, ale jemu płacicie za gotowość tak zwaną, czyli ona ma być zawsze gotowa dla was. Czy on dostaje ją w jakiejś części, tak jak się to robi przy basenach, że baseny na przykład dla potrzeby szkolne bukuje się od godziny 8 do godziny 14, a później o 14 może być tak zwana komercja. I teraz musicie sobie odpowiedzieć, czy chcecie mieć tą salę na wyłączność 24 godziny na dobę, tak zwaną gotowość, czy chcecie ją mieć ustalone na najważniejsze wydarzenia i dajecie jemu możliwość czerpania dodatkowych korzyści, a tym samym obniżacie sobie koszty własne, tak? Bo wtedy on ją wynajmując komercyjnie, o tyle mniej będzie chciał od was. To jest bardzo ważne, to jest optymalizacja takich przestrzeni, bo w tej chwili przykład Stadionu Narodowego, to jest w tej chwili pełne ryzyko leży po stronie partnera publicznego.
Ja jeszcze mam pytanie, czy coś takiego jak offset przy takich umowach istnieje? Że coś się przedmiotowo.
Jak znam definicję offsetu, to nie.
Okej. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałbym jeden przemyślenie od wczoraj mi przyszło do głowy, że proszę państwa, my powinniśmy samorządowi dawać jak najwięcej prac. Czyli pan burmistrz powinien nieustannie pracować, a my powinniśmy te pomysły w zakresie których powinien pracować, powinniśmy mu dostarczać. Ja uważam, że to jest właśnie jeden z pomysłów na to, żeby pan burmistrz i jego służby działały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Michał Milewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie do Pana takie może hipotetyczne, teoretyczne, ale po to się dzisiaj spotkaliśmy, żeby pytać. Rozpoczynamy budowę. Okej. Spółka rozpoczyna budowę, partner prywatny wchodzi na budowę, partner prywatny po zalaniu fundamentów, postawieniu części szan bankrutuje. Spółka rozpisuje kolejny przetarg, tak jak pan powiedział, ustawowo ma termin, że rozpisuje przetarg. Nikt się nie zgłasza. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Czy wtedy spółka może się rozwiązać i zmienić finansowanie danej inwestycji na przykład na obligacje, własne koszty, etc.
Zgodnie z ustawą, nie wiem czy pan przeczytał tą ustawę, bo z tego pytania wynika, że pan przeczytał ustawę, bo tam jeden z artykułów mówi dokładnie o tym, jaki jest obowiązek partnera publicznego wtedy, kiedy cokolwiek się dzieje. Wy jako podmiot publiczny musicie zapewnić ciągłość realizacji tej usługi, jak gdyby, tak? Że jeżeli partner prywatny, albo nawet jeżeli chcecie zmienić formę świadczenia tej usługi właśnie na inną niż partnerstwo publiczno-prywatne, to państwu ją wolno, tylko musi być tak zwana ciągłość realizacji usługi.
Czyli tak żebyśmy zrozumieli, nie mamy w pewnym momencie tego partnera prywatnego, inwestycja musi być realizowana i nie musimy mieć te środki przepuszczalnie w budżecie.
Nie.
Czyli będzie
no i to jest... Kto zapłaci za to? Właśnie kto zapłaci? Jest tak wysoko hipotetycznie to, co pan zrobił. Ja panu powiem. Gwarancja ubezpieczeniowa wykonawcy, którą pan wynegocjował w umowie o PPP. Pan musi od gwarancji tego, że partner prywatny ma obowiązek sfinansowania, to pan nie może z nim podpisać umowy bez gwarancji do pewnego momentu.
Można? Dziękuję bardzo. Pan Marek Górski, bardzo proszę.
Panie Pawle, ja chciałem zapytać, znaczy najpierw powiem tak, że proszę, pan ma na imię Przemysław. To nie wiem, nie, dobrze, to panie prezesie mówmy. Ja rozumiem, że pan jest przygotowany na to, że takie pytania będą, a my no, mamy prawo zadawać takie pytania, bo mieszkańcy nas wybrali jako tych, którzy mają pilnować pieniędzy Wołomina i my po to właśnie to robimy, żeby zadawać takie pytania, żeby te pieniądze się tam się nie rozpłynęły. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Ja rozumiem, że analizował pan ten teren, jaki tam jest. Nie analizował pan terenu Wołomina, specyfiki tego miasta. To jest inny temat, bo ja chciałem zapytać o taką rzecz. Na wstępie powiem tylko tak. Powstaje centrum handlowe, powstają różnego rodzaju obiekty. My powiedzmy, że wchodzimy w taki układ tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Dogadujemy się z powiatem, oczywiście ja to widzę tak w przestrzeni jeszcze, dlatego myślę, że to będzie trwało, zanim się dogadamy, wytargujemy, kto chce. Pan, jakby pan poznał specyfikę tego miejsca, by pan wiedział, że tam się nie da zaparkować normalnie, że tam wszystkie samochody powinny być gdzieś tam na parkingu czteropiętrowym, podziemnym, więc... ja oczywiście trochę zabawiam. Więc okazuje się, że te nasze pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić w życie, spowodują, że nie będzie żadnego partnera prywatnego, który by chciał wejść ten interes. Więc ja chciałem zapytać, do tego momentu, bo ja rozumiem, no ta nasza fantazja trochę poniesie nas, chcielibyśmy, żeby tam płynność ruchu drogowego zaistniała, żeby nie utrudniać życia sąsiadom, żeby dla tej sali, która by ewentualnie mogła być wynajmowana, będzie przyjeżdżało 500 samochodów na imprezę czy tam na uroczystość, okaże się, że żadnemu partnerowi prywatnemu nie będzie się opłacało brać udziału w takiej inwestycji. Więc moje pytanie polega na tym, jakie my poniesiemy koszty do momentu, kiedy się dowiemy, że nie mamy z kim współpracować? Czy może nam to pan dzisiaj powiedzieć w przybliżeniu przynajmniej?
Zacznę od pierwszej części pytania. Jestem gotów i po to tu przyjechałem, żeby państwu odpowiadać na najbardziej głupie pytania. Nie będę odpowiadać na nic rzeczne pytania. Ale to dlatego, że tak mnie wychowano. Efekt jest taki, że to, co pan powiedział, to jest jeden z elementów analizy rynku potencjalnych inwestorów. Jak państwo zobaczycie taką mapę drogową, która została dla państwa przygotowana, ponieważ mamy tą świadomość wszyscy, że powiaty i samorządy poruszają się po masku, stąd taka usługa, która mówi o tym, że pokazujemy, co należy zrobić, to pierwszym z elementów jest badanie potencjalnej listy inwestorów, czyli generalnie zapytanie potencjalnych inwestorów, na jakich warunkach byliby gotowi właśnie w to wchodzić. Bo proszę pamiętać, że to, że oni mają sfinansować inwestycje, to oni biorą największe ryzyko finansowe na siebie. Jak już państwo też usłyszeliście, muszą zagwarantować ten projekt do momentu fazy jego eksploatacji. W związku z tym oni wiedzą, na jakich warunkach rynkowych chcą do niego przystąpić. Bo każdy inwestor prywatny, jak niesie swoje pieniądze, każdy z nas, jak cokolwiek kupuje, to analizuje. I inwestor prywatny, który przyjdzie do Was, on będzie miał naprawdę przeanalizowane, na jakich warunkach i co chce od Was. I teraz pytanie, czy Wy będziecie gotowi być świadomie dla niego partnerem, co chcecie mu dać, czy dacie się przekonać do tego, co on chce, czy się okopiecie, nie mając wiedzy analitycznej i finansowej, co możecie mu dać? I pytanie, czy dacie mu więcej niż on by chciał de facto, bo zagra z wami babank, czy nie dogadacie się dlatego, że będziecie uznawali, że każdy z was jest z innej planety, nieładnie rzecz ujmując. Bo gwarantuję państwu, że jeśli on średnio ma wydać 30 milionów, nawet 20, 50 obojętnie, to on ma przeanalizowane, na jakich warunkach chciałby je wydać, ile by chciał na tym zarobić. I teraz pytanie, znalezienie tego wynagrodzenia, co państwu pokazywałem, to jest ten środek pomiędzy tym, że wy chcecie zrobić, bo macie potrzebę, on chce na tym zarobić i teraz znajdźcie to wynagrodzenie, które jest spoiwem do współpracy między wami a nim.
Dziękuję bardzo. Sandowniku Laszka.
Adnarek jeszcze, przepraszam.
Ja chciałbym, żeby pan, ja rozumiem, bo tak myślę, że jeżeli jakiś inwestor będzie chciał wejść, to na pewno analizę przeprowadzi. Natomiast co się okaże, jeżeli przedstawi nam warunki, których my nie będziemy w stanie spełnić? Bo powiedzmy, wymyśli sobie, że chce apartamentowiec 10-piętrowy, który w naszym planie zagospodarowania przestrzennego nie może tu powstać. My będziemy musieli zmienić studium, plan zagospodarowania i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tak, jeżeli można, to ostatnie pytanie, które poprzednio zadałem. Jakie będziemy musieli wydać pieniądze, żeby się przekonać, czy ktoś to wejdzie?
Odpowiem na pierwsze pytanie, na drugie nie do końca, ponieważ nie jestem doradcą, nie powiem Państwu, ile będzie to kosztować. Mogę powiedzieć, jakie z badań, które zostały przeprowadzone zarówno na rynku polskim, jak i europejskim, jakie średnia tak zwanych kwot doradczych, to jest tak samo jak marża w kredycie, bo to jest dokładnie tak samo licząc. Państwo proponujecie warunki. To nie jest tak, że na Państwu zostanie wymuszone budowa 10-piętrowego apartamentowca. To Państwo macie mieć właśnie przeanalizowane i to Państwo proponujecie całemu rynkowi, to nie jest jeden inwestor, proponujecie na otwartym zapytaniu rynkowi, jakie warunki jesteście gotowi zaproponować i czego oczekujecie. I w ramach tych warunków brzegowych, oczywiście wykorzystując jeszcze dialog konkurencyjny, co gwarantuje, nie wszyscy wiedzą, co to jest dialog konkurencyjny, to jest taka nowa metoda negocjacji z partnerem prywatnym, a nowa od 1994 roku w ustawie prawo zamówień publicznych, ale od tego czasu może kilkadziesiąt razy przez samorządy i administrację stosowana, ale w PPP najczęściej w tej chwili stosowana, czyli takie dwuetapowe dochodzenie do końcowego zapytania rynku. Czyli Państwo na początku określacie ramowo, co chcecie w tej usłudze, zapraszacie do dialogu potencjalnych inwestorów, rozmawiacie z każdym z nich, reasumujecie to, co oni Wam powiedzieli, bo to oni Wam powiedzą i świetnie Wam powiedzą, że brakuje przestrzeni parkingowej, że tu się zakorkuje i tu trzeba zrobić, uporządkować przestrzeń, że tu trzeba by było w ramach tego zrobić na przykład ulicę przelotową, jednokierunkową. Oni Wam to wszystko powiedzą, bo oni będą mieli to przeanalizowane. I dopiero wtedy, kiedy macie Państwo możliwość korzystania z tej wiedzy, którą oni Wam przynieśli, tworzycie element, który nazywa się specyficznym elementem ZIS-u, który jest istotnymi warunkami zamówienia publicznego. I wtedy dopiero Państwo określacie żelazne warunki, według których wszyscy inwestorzy muszą postępować. Nie będzie już tak, że on przyjdzie, a ja chcę od Was zmianę w planie zagospodarowania. Może to Wam powiedzieć na etapie negocjacji. Wy sami analizujecie, czy Wam się to opłaca i czy to ewentualnie przełoży się na korzyści wynikające z realizacji projektów, bo może się okazać, że rzeczywiście obniży Wam to koszty o 2 lata, a 2 lata to jest pieniądz, pod każdy miesiąc to jest pieniądz i sami wyjdziecie z inicjatywą, że chcemy przebudować i przemodelować ten projekt, że chcemy coś jeszcze. A co do tej drugiej części, to z badań, które zostały przeprowadzone, na świecie jest to około 3% inwestycji, całość doradztwa, w Polsce między 1,5%.
Dziękuję bardzo. Pan Dominik Kozaszka.
Ja mam pytanie znowu do pana burmistrza, bo ja rozumiem, przed sesją dostaliśmy plik materiałów i pan tutaj zaproszony gość rozmawia o tej części, tak? Ale jeszcze dostaliśmy tutaj 2 oferty i chciałbym, czy jest jakiś gość, czy ten pan też na ten temat. Z racji tego, bo mam tutaj pytania, tylko też jeszcze jedna klauzula mnie tutaj niepokoi, bo jest materiały poufne zawierające tajemnice przedsiębiorstwa i nie wiem, czy powinniśmy w tym zakresie zorganizować wewnętrzne spotkanie, czy pan burmistrz będzie odpowiadał, nie wiem, pan starosta. Jak kwestia wygląda z tymi materiałami, które też były...
Proszę Państwa, panie radny, te materiały trzymaliśmy od pana starostwa, więc jeśli ma życzenie pan starostwa, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to proszę.
Nie.
Może proszę powtórzyć ewentualnie pytanie jeszcze.
to znaczy materiał, który pan Kozaczka, nie wiem, czy on tam ma przed oczami zresztą, w razie ja przekazałem do pana burmistrza i do biura rady materiały, które przygotowywało starostwo. Z tego tą taką przykładową ofertę jeden z dwóch autorów zaproponował, że to jest możliwe, ale będzie normalnie ogłoszony przetarg albo doradcy. Nie może zgłosić się 10 i wiadomo czy on. To nie ma żadnego, to jest jeden z materiałów poglądowych, tak jak każdy inny materiał.
To co pan przygotował tu specjalnie, nawet blogiem powiatu, tutaj materiały poufne zawierające tajemnice przedsiębiorstwa i tak dalej, pomiędzy, i tu jest nazwa spółki, a powiatem Wołomińskim oraz gminą Wołomin, to już gotowe oferty, film z wynagrodzeniami dostaliśmy, a teraz będzie jeszcze przetarg organizowany. Jak to pani teraz to wygląda?
Na pewno musi być przetarg, to od razu państwu mówię, że z tego co wiem, ja nie wiem o czym wy państwo mówicie, ale każdy, najbardziej transparentną inwestycją realizowaną obecnie w kraju są projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszystkie projekty partnerstwa publiczno-prywatnego zostały ostatnio, które były na etapie roku 2012, zostały poddane ocenie Najwyższej Izby Kontroli i zachęcam państwa do przeczytania raportu Najwyższej Izby Kontroli, która w 16 projektach, w 16 województwach nie znalazła żadnego zarzutu do realizacji projektu i to są dobre praktyki, z których należy korzystać. Napisano, jak prowadzono negocjacje, w jaki sposób wybierano partnera prywatnego, w jaki sposób wybierano doradcę, jakie dokumenty transparentne w zakresie sprawozdawczości przedstawiano. W związku z tym zachęcam państwa do takiej analizy dokumentów, jak to powinno wyglądać.
Panie przewodniczący, tylko tak. Ktoś już określił, bo ja się zapozna ktoś z tą ofertą, tam są się jakieś ramy i tak dalej. Ja też bym chciał zadać pytania. Nie będę się tutaj szarpał, bo tutaj ktoś sobie klauzulę poufności w mojej ocenie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, to nie ma nic wspólnego, ale nie będę się po prostu, nie chcę tutaj ujawnić jakiejś tajemnicy handlowej tej firmy, która tę ofertę złożyła. Ja też bym chciał na ten temat porozmawiać, panie przewodniczący, kiedy będzie, panie burmistrzu, kiedy będzie taka możliwość, no bo tu są już te oferty, no są do konkretnych jakby zapytań i tak dalej.
Ja nie wiem, o którym materiale pan mówi.
Taki, który dostaliśmy
96-stronicowy, taki tak?
Nie, moment. Dostaliśmy taki materiał, który jest, jeden z współautorów jest pan, który zaproszony gość. Ale jeszcze, ja panu, panie przewodniczący, jak pan nie przeglądał materiałów w sesji, to panu pokażę.
To są przykładowe, z tego co powiedział pan starosta, przykładowe oferty i jak wszyscy rozumiemy oprócz jednego radnego, oferty będziemy rozpatrywać wówczas, jeśli dzisiaj zostanie przyjęta uchwała w kwestii współpracy pomiędzy powiatem wołomińskim a gminą Wołomin w kwestii PPP. Ten zapis, co to jest, to jest zapis pewnie ze strony firmy, która ona mogła również pisać, że to nie wiem, są materiały do przeglądania w kosmosie, więc to gdyby jest zapis, który ta firma wpisała, my po prostu tym może przekazaliśmy.
Z tego osobiście, co ja wiem, to wiem, że powiat jest dużo dalej niż państwo w realizacji projektu, ponieważ my z powiatem złożyliśmy te dokumenty w powiecie dużo wcześniej i nie wiem, jak to wygląda z mojej strony, ale wiem, że powiat już jest, przeskakuje pewne etapy, więc ja myślę, że to jest jakieś niemożliwe.
To ja mam pytanie, jak pan starosta już przeskakuje te etapy, to niech nam powie po pierwsze, bo widzę, że już ma gotowych tu oferentów na te pewne czynności do wykonania, przecież te oferty o czymś tutaj mówią, tak? Panie starosto.
Panie starosto?
Przesłaliśmy państwu materiały, które starostwo do tej pory opracowywało i zaproponowało państwu podpisanie porozumienia, żebyśmy razem mogli robić to przedsięwzięcie. Przez chwilę wysłuchaliśmy dlaczego, jakie są przyczyny, jakie są powody. Powiat się do tego po prostu przygotowuje od dawna. My po prostu chcemy robić to razem. Jeżeli państwo, i rozumiem, że dzisiejszym
dotyczący tematem posiedzenia jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań między jednym a drugim samorządem. Czyli rozpoczynamy działania. Wszystko to, co do tej pory powiat zrobił, chciałby się do tego dobrze przygotować. A więc za własne pieniądze zlecił, przygotował, opracował, również jakąś sondażową ofertę wziął, jaka by ewentualnie, jakie elementy by były, żeby właściwie przygotować zarówno proces przedrealizacyjny, jak i dochodzenia do tego, żeby opisać partnerstwo prywatne. I te wszystkie oferty są po to, żeby wydać doradcę. I teraz jak ktoś zadaje pytanie, a skąd wiemy, że tam jest napisane 100 tysięcy? A właśnie dlatego, żeśmy to przesądowali. A może będzie to 60 tysięcy, a może 180 tysięcy? Po prostu nie wiadomo. Trzeba wybrać doradcę. Trzeba wybrać firmę, która, ponieważ ja, no chyba, że tutaj są wybitni, pan Kozaczka mówi państwo, jakie wykłady wobec tego, rozumiem, że wie więcej ode mnie, bo ja się uczę. W związku z tym, ja chciałbym, żebyście po prostu państwo zapoznali się wszystkim, czyli ma sobie tajemnicę. I oczywiście rada jedna i druga upoważnia do rozpoczęcia działań, które mogą się skończyć pierwszą analizą, która oceni, że nie warto, nikomu się do niej opłaca, powiatowi też nie, i każdy będzie myślał po swojemu na własnej działce.
Dziękuję. Pan Dumnik Kozaczka.
Panie starostwo, z racji tego, że różni nas duża różnica wieku, to ja nie odpowiem na jeden, ale dobrze. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, skoro powiat już od dawna te czynności jakieś prowadzi, dużo więcej wie od nas, już ma nawet przykładowe oferty z różnych firm przygotowane, dlaczego my się dopiero teraz praktycznie o tym dowiadujemy? Dlaczego nie mogliśmy tych kilka miesięcy wspólnie popracować? Może byśmy tutaj nie musieli się wymieniać może nawet złośliwościami? By inaczej to wyglądało i myślę, że poparcie tej inicjatywy mogłoby być większe niż jest obecnie.
To złośliwości jest pan liczy, więc tym stanem zrób na tej sprawie. A w kwestii dokumentacji, no panie rady, no powiat, to podziękowanie dla pana Konrada za bardzo dokładne przygotowanie i przeanalizowanie tych możliwości, które na dzień dzisiejszy dokumenty, które mogą być przygotowane. Te dokumenty są państwu przedstawione. Jak powiedziałem wcześniej, było spotkanie 28 czerwca, nie wczorajszy, dziś mamy trzecie spotkanie, materiały są państwu przekazane x czasu temu, więc mamy eksperta, więc na tej podstawie jestem zdecydowany, że możemy już podejmować decyzję, czy pójdziemy dalej o krok, czy to musimy od dalsze analizy i na podstawie tych analiz decydujemy, czy będziemy do PP przystępować, czy nie.
Fajnie by było robić analizy, tylko nas te analizy będą kosztować. A myślę, że dużo błędów i dużo wniosków już byśmy wyciągnęli, gdybyśmy się spotkali tutaj komisjami, czy nawet całymi radami, podebatowali, byśmy uzgodnili już w dużej części, byśmy wiedzieli, czego chcemy, a czego nie chcemy i byśmy byli, można powiedzieć, za darmo kilka kroków do przodu. A tak to zamówimy analizy i to się okaże tak, że znów 100 tysięcy, 200 wydamy na dokumenty. Ktoś tam się podzieli, tak jak wcześniej powiedziałem, z nami złotymi, swoimi myślami i później uznamy, nie, to jest do niczego, a pieniądze zostaną wydane. Tak, panie burmistrzu, tak się często odbywa i ja nie chcę do tego doprowadzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, dzisiaj podejmujemy uchwałę o rozpoczęciu współpracy. Ja mam jedno pytanie, jakie konsekwencje finansowe pociąga w tym momencie ta uchwała dla naszej gminy, bo rozumiem, że jeżeli jakieś pociągi, one będą opracowane w tym porozumieniu między, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta w porozumieniu między starostem a gminą Łomin i środki, które tam zostaną wyznaczone, my będziemy musieli jeszcze raz, będziemy musieli je zarezerwować w budżecie, tak czy nie?
O których środki tam wybieramy?
Bo dzisiaj, podejmujemy jedną uchwałę, bo możemy mieć różne zdanie.
Inwestycyjną współpracę, prawda?
Tak, bo możemy mieć różne...
Radzie, proszę, wierzę, przezwyczajamy ekspertę, który nam będzie przedstawiał
korzyści lub możliwości warianty przy ETP.
Tak.
A no, my będziemy musieli, według mnie będziemy musieli jeszcze podjąć jedną uchwałę, że się zgadzamy na takie koszty.
Moim zdaniem już nie. Już ta uchwała intencyjna pozwala mi jako burmistrzowi podejmować decyzję w kwestii podpisania umowy z powiatem na temat przygotowania tej ekspertyzy, a następnie Rada Miejska zapoznać się z tą ekspertyzą, a okay. będzie podejmować decyzję w kwestii PTP.
Ale ja bardzo proszę, dyskusja trwa tutaj przy stole. Głos dla osób uczestniczących w sesji będzie na koniec obrad. Ja prosiłbym nie wdawać się w takie wymiany zdań podyktowane emocjami. Bardzo proszę. Panie Adamie, bardzo proszę, bo nie wiem, czy pańskie pytanie było słyszane.
Już rozumiem, że koszty tutaj, pan burmistrz będzie tutaj decydował o tych kosztach w ramach, jakim się zajmie ta usługa doradcza, tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Nie widzę. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do głosowania, 15 minut przerwy. Dziękuję.
dobra, są proszę Państwa, zajmujemy miejsca, przystępujemy do pracy.
Mamy kworum, wszyscy wrócili na salę obrad, przystępujemy do pracy. Rozumiem, że pytania zostały wyczerpane, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Przystępuję do czytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 lipca 2013 roku. W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez gminę Wołomin i powiat wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez gminę Wołomin i powiat wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Wspólna realizacja przedsięwzięcia określonego w paragrafie pierwszym odbywać się będzie na zasadach współpracy i wspólnej partycypacji w kosztach przygotowania przedsięwzięcia. Punkt drugi. Warunki współpracy oraz partycypacji w kosztach określone zostaną w drodze porozumienia. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wołomina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie sekretarzu? Uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Bardzo proszę.
To nie jest w porządku obrad, ale mam pytanie, czy, bo nie ma takich, można powiedzieć, interpelacji, zapytań. Nie wiem, czy ewentualnie w innych sprawach kilka pytań, skoro jesteśmy, czy nie bardzo.
To dłużej zależy.
Panie radny, z przyjemnością panu nie odpowiem na żadne pytanie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam 30. sesję Rady Miejskiej w Wołominie. Ja bardzo proszę Państwa radnych jeszcze na chwilę, żebyśmy nie rozchodzili się. Jeszcze miły akcent dzisiejszej sesji.
Proszę Państwa, nie miałem okazji, panie Arlecie, życzyć szczęśliwych dni, jak można powiedzieć, ale widzę, że od soboty pani Aleta rozkwitła jeszcze bardziej niż wcześniej, tak więc w imieniu własnym tutaj pana burmistrza i również Rady Miejskiej jeszcze raz życzenia wszystkiego lepszego na nowej drodze życia, pani Aleta.